Partnerami odcinka są wydawnictwo Rebis, wydawca książki Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat oraz ADN Centrum Konferencyjne w Warszawie.
Dzień dobry, oblicza XX wieku. Dzisiaj odcinek specjalny. Znajdujemy się w jednej z sal Centrum Konferencyjnego ADN w Warszawie, a moimi gośćmi są autorzy tego oto dzieła, książka Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, dr Jacek Bartosiak oraz Piotr Zychowicz.
Dzień dobry.
Panowie, mija prawie dwa lata odkąd widzieliśmy się w księgarni Leksykon. Rozmawialiśmy wtedy na temat tego, czy wojna na Ukrainie w ogóle wybuchnie. To było mniej więcej 2 tygodnie przed wybuchem wojny. Pamiętam, że żyliśmy jeszcze wtedy sytuacją na granicy z Białorusią i wtedy rozmawialiśmy o waszej książce Nadchodzi trzecia wojna światowa. Więc moje pierwsze pytanie jest takie. Ja uczę w szkole, pracuję z młodzieżą od lat z przekonania i z pasji, można powiedzieć. Czy ja swoim uczniom mogę powiedzieć, że już ich generacja jest w trzeciej wojnie światowej?
Bardzo wymagająco pan podszedł w pierwszym pytaniu do nas, zwłaszcza w kontekście uczenia młodzieży. Zwłaszcza, że w Polsce no to się zawsze kojarzy z jakąś taką hekatombą, bo my mamy tendencję do przegrywania tych wojen, więc oczywiście pańska młodzież jest doświadczana tym. I nadchodzą czasy, już są właściwie czasy chaosu. To nie musi oznaczać poważnego zmiany trybu życia dla pańskiej młodzieży, bo jeżeli nasi włodarze dobrze rozegrają, to państwo polskie nie musi ucierpieć, ani nie musi być świadkiem tej wojny nawet kinetycznej. Więc tutaj cały czas karty są na stole i nimi można rozegrać tę partię. Natomiast na pewno wchodzimy w bardzo turbulentny okres w historii świata. Potężnych turbulencji, moim zdaniem. Dlatego poświęciliśmy czas i energię z Piotrem na napisanie tej książki. Drugiej, można powiedzieć, serii, bo po tym, gdy napisaliśmy z książką, o której pan wspomniał, Nadchodzi wojna światowa, trzecia wojna światowa i rozmawiał pan jakiś czas przed wojną, gdzie no, sprawdziło się, prawda, zasadniczo to, co napisaliśmy w pierwszej części.
Dlaczego ja o to pytam? Bo to jest pokolenie, które doświadcza już trzeciego tego typu wydarzenia. Ja w swoim życiu w ich wieku nie przerabiałem aż tylu wydarzeń naraz. COVID, później wojna na Ukrainie, a teraz jeszcze dynamiczny, wręcz rewolucyjny rozwój sztucznej inteligencji, która mocno przyspieszyła. Piotrze, czy ty też spojrzałbyś na to z takiej perspektywy, że to już jest ten czas, ta trzecia wojna?
To ja mam takie 3 refleksje, które mi przyszły do głowy na początek. Pierwsza to raptem kilka dni temu razem z Jackiem mieliśmy wielką premierę warszawską książki Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat na Zamku Królewskim. Po premierze było podpisywanie książek, a po podpisywaniu podeszła do mnie nastolatka, myślę, że w wieku tej młodzieży, o której mówisz, która powiedziała, że jest początkującą TikTokerką i razem z mamą przyszły na tą naszą premierę i udzieliłem krótkiego wywiadu, najkrótszego w moim życiu, bo trwał 30 sekund, jak to na TikToku, i spytała, co zrobić, żeby przekonać młodzież do zainteresowania polityką mocarstw i historią, na co odpowiedziałem bardzo krótko, że jeżeli oni się nie zainteresują historią i polityką, to ona zainteresuje się nimi. To jest pierwsza sprawa. Druga to te 2 lata, kurczę, myśmy nie rozmawiali 2 lata temu, myśmy rozmawiali w innej epoce, mam takie wrażenie. 2 lata zmieniły wszystko, o czym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiali. A trzecia rzecz, to co się dzieje, to jest sprawa jest bardzo prosta. Została naruszona równowaga sił. Uproszczony sposób można powiedzieć, że świat są 3 warianty. Może być jednobiegunowy, czyli z jednym dominującym mocarstwem, dwubiegunowy, czyli z 2 ścierającymi się ze sobą mocarstwami, lub wielobiegunowy, czyli wówczas są rozmaici gracze, koncert mocarstw, czyli mniej więcej to, co było w Europie w XIX wieku. Od 1991 roku, kiedy Związek Sowiecki upadł i skończył się świat dwubiegunowy, mieliśmy Pax Americana i totalną dominację Stanów Zjednoczonych. No ale tak się zdarzyło, że Chiny urosły w sposób po prostu nie do ogarnięcia. Mamy pretendenta do lokalnej na razie hegemonii na Pacyfiku, co wywraca cały dotychczasowy układ. I jest teraz to, o czym Jacek mówi, czyli okres chaosu, z którego zobaczymy, co się wyłoni. No i znowu są 3 opcje. Albo Ameryka ten swój prymat obroni, albo z Chinami stworzy świat bipolarny, albo też rozmaici inni gracze, jak Rosja, która też włączyła się do tej gry, rozpoczynając wojnę Ukrainy jako pierwszą bitwę tej trzeciej wojny światowej. Indie na przykład, wzrastająca potęga, lider światowego południa, też będą próbowały stworzyć osobne bieguny siły. Oto toczy się gra i ostatnia sprawa to jest taka, że kiedy mocarstwa zaczynają się ścierać i kształtować nowy ład, to trochę tak jakby płyty tektoniczne ze sobą się ścierały. Wszystko zaczyna się obracać, wszystko zaczyna się ścierać i niestety małe państwa i średnie, a Polska jest państwem średnim, czasami dostają się w tryby tej wielkiej historii.
No właśnie, tutaj Piotr wspomniał o Chinach. Od 6 lat nie było przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Niedawno mieliśmy ciekawe wydarzenie, wizyta Xi Jinping. Xi Jinping przyjechał do Stanów Zjednoczonych, podpisano pewne porozumienia, spotkał się z przedstawicielami biznesu amerykańskiego. Panie doktorze, myśli pan, że to może być jakaś zmiana w tej polityce międzynarodowej, czy zupełnie nic nieznaczące gesty?
Nie, no bardzo znaczące gesty, nie zmieniające nic. Jak to często w polityce międzynarodowej, bo nie ludzie tworzą politykę międzynarodową, no chyba, że są wielkimi mężami stanu, tylko struktura spraw, struktura interesów pomiędzy państwami i napięcie wynikające ze sprzeczności interesów pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest tak potężne, że ci dwaj przywódcy mogą tylko taktycznie rozgrywać tę sytuację, na przykład, żeby nie wybuchła wojna w roku wyborczym z amerykańskim, co może być na rękę też Xi Jinpingowi, bo potrzebuje uzyskać określone parametry rozwoju gospodarczego, na przykład w roku 2024, przechodząc tranzycję, prawda, od rynku na przykład nastawionego na deweloperkę, na rynek nastawiony wewnętrzny na innowacje, czy inne może mieć powody. I w związku z tym taktycznie jednemu i drugiemu się to opłacało spotkać z tego innego powodu. Wydaje mi się, że chiński przywódca jeszcze chciał przekonać część biznesu amerykańskiego, żeby nie odchodzić od inwestycji w Chinach, próbując namówić, żeby Amerykanie nie szli na tą wojenną ścieżkę. I Chińczycy kupują sobie czas, podczas którego rosną relatywnie więcej niż Amerykanie i tym bardziej przesuwają tę oś struktury świata. Więc każdy ma swoje taktyczne interesy, ale struktura relacji jest niezmienna i niezależna od Xi Jinpinga i od Bidena. I ona wyznacza interesy wielkich mocarstw. I tutaj to jest moim zdaniem sprawa nieusuwalna i podejrzewam, że będziemy pisali kolejne części z Piotrem. I to wcale nie jest taka dobra informacja, bo w sumie dobrze nie byłoby mieć za dużo części książki o wojnie światowej, tak?
Myślisz, Piotrze, że to jest jakaś szansa na odwilż, czy nie ma w ogóle mowy o tym?
Co zdradzę tobie i twoim widzom, że jestem wielkim fanem literatury rosyjskiej, klasycznej, XIX-wiecznej. No i oczywiście przede wszystkim Wojna i pokój to jest takie sztandarowe dzieło Lwa Tołstoja. I ono zakończy się takim rozważaniem na temat Napoleona. Słynny, każdy, kto czytał Wojnę i pokój, zapamiętał to. I Tołstoj zastanawia się, czy to Napoleon swoją wielkim indywidualnością ukształtował te czasy, czy też to czasy ukształtowały Napoleona. No i porównuje to do takiej rzeki. I Tołstoj uważał, że wielkie jednostki mogą spowodować, że ta rzeka, nie wiem, zrobi jakiś wielki taki zakrętas, ale prędzej czy później ta rzeka i tak musi wpłynąć do morza czy do oceanu, bo po prostu taka jest logika dziejów. Ja myślę rzeczywiście, że Xi Jinping i Biden mogą się lubić, mogą się nie lubić, przyszły prezydent z przyszłym przewodniczącym też, ale przyczyna konfliktu i powód, dla którego Chiny i Stany Zjednoczone znalazły się na ścieżce, na trajektorii i na prowadzącej do zderzenia i do konfrontacji, nie jest taka czy inna polityka, tylko po prostu rozwój Chin. Zresztą Amerykanie, powiedzmy sobie, to mówiliśmy z Jackiem w pierwszej książce o tym, zafundowali sobie to na własne życzenie. Chciwość to jest ten motor, który bardzo często kierują się ludzie i często kończy się to w sposób bardzo nieciekawy. Jeden z głównych namiętności ludzkich. Amerykanie przynieśli swoją produkcję w dużej mierze ze względu na tańsze, niższe koszta pracy do Chin. W ten sposób napompowali kolosa chińskiego i pieniędzmi, ale przede wszystkim technologiami, które oni potem sobie podpatrywali. No i teraz jest problem, no bo Chiny w sposób naturalny, przez to, że produkują tyle stali, że produkują nowoczesne technologie, samochody elektryczne, że mają taki olbrzymi rynek, naturalnym są pretendentem do tej hegemonii i rzucają wyzwanie Stanom Zjednoczonym. W związku z tym tu żadne konferencje, żadne wizyty, żadne poklepywanie po plecach nic nie pomoże. Ja wierzę, oczywiście uspokajam też i młodzież, która nas ogląda, i twoją młodzież, że to nie oznacza, że zaraz dojdzie do wymiany pocisków jądrowych pomiędzy obydwoma mocarstwami, bo jest też kazus zimnej wojny. Jeżeli byśmy uznali, że zimna wojna była trzecią wojną światową, to ta jest już czwarta, kiedy były dwa mocarstwa szachujące się trochę swoim potencjałem jądrowym i do tej wojny nie doszło, mimo to, że jedno z nich ewidentnie tę wojnę wygrało, czyli Stany Zjednoczone, a Związek Sowiecki się w 1991 roku posypał. Niewykluczone, że ta wojna będzie wyglądała w ten sposób, czyli nie będzie wielkiego starcia, wiesz, jak Trzecia Rzesza kontra Wielka Brytania, tylko właśnie będą takie konflikty w takich tak zwanych proxy wars, czyli tak jak na Ukrainie, tego typu wydarzenia jak teraz w Izraelu, embarga, sankcje, rywalizacja gospodarcza. Oczywiście wszystko jest na stole, wszystkie możliwości są na stole, natomiast nie ma magicznego guzika, który można nacisnąć i spowodować, żeby gospodarka chińska po prostu przestała rosnąć i przestała stanowić zagrożenie dla dominacji anglosasów nad morzami.
Wróćmy jeszcze na chwilę do książki Wojna o Ukrainę, Wojna o świat. Ja tak zacząłem czytać tę książkę i no muszę przyznać, że ten początek jest taki dosyć wciągający, zwłaszcza to wspomnienie, ten moment wspomnienia, jak ta wojna się zaczęła. Ja myślę, że większość wie, tak naprawdę ludzi w Polsce, co dokładnie robiła tego dnia. Ja może nie będę zdradzał widzom, jak wy to wspominacie, bo tam rzeczywiście jest bardzo dużo takich ciekawych opisów, zagadnień, które... o których dowiadujemy się czasami, niektórzy dowiedzą się o nich pierwszy raz, zwłaszcza tutaj wypowiedzi doktora Bartosiaka na temat takich zagadnień czysto militarnych życia żołnierza na froncie. Natomiast chciałbym zapytać o coś innego. Wiem, że Piotr lubi alternatywne scenariusze, ale co by się stało, gdyby jednak Zełenski, Kijów, wojsko ukraińskie przegrało wojnę nerwów i Putin by Ukrainę podporządkował, stworzyłby marionetkowy rząd, zdominował większość regionu, a następnie zarządzał tym z perspektywy Moskwy. Jak wam się wydaje, co mógłby zrobić później, bo z pewnością jakiś plan miał?
No, myślę sobie, że zostaliby wezwani. Podobnie jak zostali wezwani dyplomaci państw bałtyckich w 1939 roku, tak samo myślę, że staliby wezwani dyplomaci państw bałtyckich i Polski i może nie zostałoby zaproponowane stacjonowanie wojsk rosyjskich, ale zaproponowane byłyby nowe zasady współpracy, że w państwach bałtyckich nie mogą toczyć się żadne manewry powyżej batalionu natowskie ani własne, że wszelkie dyslokacje blisko granicy rosyjskiej czy w Estonii czy na Łotwie musiałyby być konsultowane z Rosją, że współpraca energetyczna może się układać tylko z Rosją i z obwodem królewieckim, i z obwodem pskowskim i Petersburgiem, że Polska nie może na wschód od Wisły stacjonować żadnej brygady ogólnowojskowej, że nie może wykonywać manewrów powyżej batalionu, bo to narusza równowagę w Europie i niepokoi Rosję, że również Rosjanie oczekują konstruktywnego podejścia do polityki energetycznej państwa polskiego, bo to da pokój Europie. Dostaliby ci dyplomaci ultimatum, wezwani by zostali właśnie do siedziby MSZ-u rosyjskiego w Moskwie, dostaliby ultimatum na piśmie tego rodzaju. Czas 2 tygodnie na wypowiedzenie się w tym zakresie, jak jest polityka państwa rosyjskiego, polskiego, łotewskiego, litewskiego i estońskiego.
Jednym słowem nie chodzi tylko o Ukrainę.
Plus kwatera główna w NATO, jak i Amerykanie, bo nie Unia Europejska, która nie byłaby partnerem dla Rosjan, dostałyby ultimatum poszerzone o kolejne żądania. Poza tymi żądaniami, które były w grudniu 2021 roku przedstawione, byłyby dalej idące żądania o nowym układzie bezpieczeństwa, traktacie międzynarodowym, pewnie z projektem, czyli draftem takiego traktatu, z żądaniem na pewno wycofania broni jądrowej amerykańskiej z kontynentu europejskiego i z wycofaniem wszystkich instalacji wojsk amerykańskich na zachód od Odry, wraz z deklaracją co do braku możliwości stacjonowania rakiet, pocisków manewrujących amerykańskich na kontynencie średniego, pośredniego i krótkiego zasięgu. I to byłby początek, w zależności od tego, Jaka byłaby reakcja naszych partnerów natowskich w Berlinie, w Paryżu? Rosjanie dalej by się bawili w dzielenie członków na różne kategorie, dalej by dokonywali erozji wiarygodności amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. I w zależności, jakby zareagowało państwo polskie, gdyby państwo polskie po takiej klęsce Ukrainy w ciągu tygodnia zaczęło pyskować, mobilizować wojska, no to nie wykluczył, a Amerykanie nie demonstrowaliby gotowości, determinacji do tego, żeby utrzymać architekturę bezpieczeństwa poprzez, nie wiem, nie zrobiliby dyslokacji 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, 101. Dywizji czy brygady spadochronowej z Włoch i innych tego typu rzeczy. Nie uruchomiliby, nie wiem, broń nuklearnych zasobów w sposób, który by wystarczająco sygnalizował Rosji, że Ameryka jest gotowa pójść na wojnę w celu, żeby obronić przed zastraszaniem Polskę i sojuszników natowskich w państwach bałtyckich, no to nie wykluczyłbym, że Rosjanie zrobiliby sytuację naruszenia bezpieczeństwa państwa polskiego w stylu, jak Hamas zrobił w Izraelu, żeby pokazać, że państwo polskie jest absolutnie bezradne, a to nie my zrobiliśmy, to nie Rosjanie, bo byłoby to, że coś dziwni ludzie z Białorusi, a właściwie nie wiadomo, a może to jakiś dezerterzy ukraińscy z tej chałowej armii ukraińskiej, która się rozpadła, prawda, i dzicy kozacy, absolutnie niecywilizowani. I dlatego Rosja musi zaprowadzić porządek w zakresie bezpieczeństwa, bo ktoś musi dać to bezpieczeństwo, bo Amerykanie najwyraźniej nie dają tego bezpieczeństwa, Polacy nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa, a państwo ukraińskie jest rozsadnikiem niepokoju w regionie. W związku z tym ktoś to musi wziąć w swoje ręce i dla pokoju w Europie Rosja się poświęci i zapewni to bezpieczeństwo i pokój. I w związku z tym, no a państwo polskie też absolutnie jest bezradne, jak za czasów saskich, nic nie potrafi zarządzić. W związku z tym, no wspólnie z Niemcami czy z organami Unii Europejskiej musimy zaprowadzić jakieś zasady funkcjonowania, żeby Polacy na przykład swoimi bezmyślnymi działaniami, które prowokują do naruszenia bezpieczeństwa, nie ryzykowali wielkiej wojny. W związku z tym no, gorąca prośba, żeby tych Polaków zdyscyplinować, uspokoić, no i żeby oni podporządkowali się właściwie tej nowej sytuacji bezpieczeństwa, która daje szansę na pokój w Europie. Czyli
jednym słowem nie chodzi tylko o Ukrainę, a o szeroko pojęty system bezpieczeństwa i jego podważenie.
Chodzi o nowy system bezpieczeństwa z Rosją w roli głównej jako gwarantem jej dla Europy. Chodziło o to. Chociaż teraz, no, kto wie, jak będzie w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie.
Piotrze, podobnie patrzysz na to hipotetyczne wydarzenie?
Zaproponuję spojrzenie rosyjskie. Rosja patrzy na świat i pod tym względem ma rację, nie jako jedną rzecz, jedną ustaloną, tylko aktualny układ międzynarodowy i system zależy od aktualnego układu sił i potencjałów rywalizujących stron. Rosyjska optyka jest bardzo prosta. Rosja za czasów Jelcyna leżała i kwiczała na łopatkach. To był najgorszy okres tej wielkiej smuty powtórzonej w XX wieku, kiedy świeżo po rozpadzie Związku Sowieckiego sytuacja i ekonomiczna, i polityczna Rosji była bardzo słaba i wówczas, tak uważają kremlowscy strategzy, Zachód bezwzględnie wykorzystał słabość Rosji i podsunął się, chodzi tu przede wszystkim o struktury Paktu Północnoatlantyckiego, pod same granice Rosji. Czyli najpierw do paktu NATO przystąpiły były kraje Układu Warszawskiego, takie jak Polska, Czechy, Węgry i inni gracze. No i nawet doszło do tego, że trzy republiki były sowieckie, czyli Estonia, Litwa i Łotwa, również zostały przyjęte do paktu. Potem NATO, Rosjanie uważają, posunęło się o kolejny krok do przodu, czyli dało w 2008 roku na szczycie w Bukareszcie, otworzyło perspektywę przystąpienia do NATO dla Gruzji i dla Ukrainy. Z perspektywy rosyjskich strategów to było podsuwanie się wrogiego, nieprzyjaznego sojuszu pod same granice Federacji Rosyjskiej i poszerzanie swojej strefy wpływu. I teraz taki był układ sił, bo Rosja była słaba, a Ameryka była silna. Szereg wydarzeń na świecie poprzez prezydenturę Bidena, przez ucieczkę z Kabulu i słynne spadających ludzi z samolotów amerykańskich uciekających z Afganistanu wytworzyły takie przekonanie w Rosjanach, że siły się zmieniły. Że teraz oni są silni, a Amerykanie w tej części świata i w ogóle słabną. I w związku z tym sam Putin nazwał to syndromem sprężyny. To znaczy Ameryka naciągnęła tą sprężynę na maksa, ale prędzej czy później ta sprężyna odbije. I Rosjanie uznali, że to jest dobry moment, żeby próbować odepchnąć Amerykanów, wypchnąć ich i przywrócić swoją strefę wpływów, którą utracili w roku 1991. Taka jest optyka rosyjska i tak Rosjanie na to patrzą. W związku z tym ideałem dla Rosjan byłoby oczywiście w jakiś sposób neutralizacja terenu aż do zachodniej granicy Polski, ponieważ wystarczy spojrzeć na mapę, że droga do Rosji prowadzi między morzem na północy, a Karpatami, a górami na południu. I tam jest po prostu najwięcej między wzdłuż linii mniej więcej od Rynys. W związku z tym też myślę, tak jak Jacek powiedział wcześniej, że gdyby szybko Ukraina implodowała, została pokonana, Kijów zdobyty, no to Rosjanie uznaliby, że można tych Amerykanów wypchnąć jeszcze dalej. Czyli przywrócić ten stan, który był przed rokiem 91.
Pozostańmy jeszcze na chwilkę przy Ukrainie. To będzie ostatnie pytanie dotyczące tego, co tam się dzieje. Ja tylko przypomnę, że my nagrywamy nasz materiał 4 grudnia 2023 roku. Dziś media obiegła informacja, że Jens Stoltenberg, szef, sekretarz generalny NATO, mówi, że nastąpił pewien impas na froncie i w zasadzie obie strony nie są w stanie dokonać przełomu. Ale historia nam pokazuje, że te konflikty kończą się w zasadzie, te scenariusze albo są podobne, albo są zbliżone do siebie. Oczywiście zawsze inaczej wyglądają. Jako historyk często to widzę. Oczywiście okoliczności często są inne, ale bardzo dużo swego czasu mówiło się o tym, że ten konflikt może zostać zamrożony, że to będzie tak jak z Górskim Karabachem, że raz na jakiś czas będzie wybuchał na nowo, potem będziemy mieli kilka miesięcy przerwy, może nawet lat i potem znowu. Rosjanie lubią takie metody stosować. Jeszcze inni podawali też ciekawy skądinąd z historii przykład. Finlandia i rok 1940, słynna rezygnacja z części terenów, ale ocalenie niepodległości. Jak wam się wydaje, który z tych scenariuszy, a może jakiś zupełnie inny, wydaje się wam na tę chwilę najbardziej prawdopodobny?
No, należy dodać, że Stoltenberg powiedział, że musimy się przygotowywać na najgorsze wiadomości. No i ja się na to przygotowuję, bo ukraińska armia i społeczeństwo nie ma siły. I nie dostaje wystarczającej pomocy z Zachodu. Czy to dlatego, że w przypadku europejskiej części Zachodu nie mają siły produkcyjnych i nie mają woli politycznej, czy w szczególności Amerykanie nie mają siły woli politycznej na taką pomoc Ukrainie, żeby wygrała tę wojnę. W związku z tym należy się liczyć z możliwością, jak ja nazywam to, krzywego rozejmu albo przegrania przez Ukrainę. Przez to rozumiem nieodzyskanie Donbasu, Krymu, brak reform wewnętrznych, brak możliwości rozwoju kraju ze względu na to, że zostanie on, prawda, ograbiony z kluczowych miejsc surowców, być może nawet ze słabą komunikacją morską, gdyby Rosjanom się w zimę udało jeszcze zająć Odessę albo obszar nadmorski. A ofensywa zimowa jest niewykluczona, rosyjska. Należy się liczyć z tym, że państwo ukraińskie będzie bardzo słabe. Być może nie będzie w stanie wystawiać własnej siły zbrojnej na tyle dużej, żeby samodzielnie balansować Rosję. No i wówczas reflektor będzie na państwo polskie. I w związku z tym, że strategia państwa polskiego nie może polegać na nadziei, że będzie inaczej, powinniśmy się na to przygotowywać, dlatego że nadzieja jest słabą strategią. Musimy się przygotowywać na taką okoliczność. I musimy się przygotować na taką okoliczność, rozpisując sobie horyzont czasowy, horyzont jakiego rodzaju wojna, jakiego rodzaju konfrontacja, co z Amerykanami, co z sojusznikami itd., itd. Wydaje mi się, że coraz większy panuje pesymizm wśród ludzi, którzy się znają na sprawach międzynarodowych, w szczególności tych, którzy zajmują się wojną. No i dlatego powiedziałem to, co powiedziałem 15 minut temu, że obawiam się, że będziemy pisali kolejne części.
Ja pamiętam, Piotrze, że ty swego czasu dużo na kanale swoim mówiłeś o tym scenariuszu fińskim. Strata części terytorium, ale zachowanie niepodległości. Wydaje ci się to najbardziej prawdopodobne, czy może jednak coś zupełnie innego?
No wiesz, powtarzane są rozmaite inne scenariusze, na przykład koreański również. Formalnie rzecz biorąc, wojna w Korei trwa. Chociaż nie strzelają do siebie, natomiast jest ta strefa.
Byśmy mieli dwie Ukrainy w takiej sytuacji?
Nie, ja myślę, że Rosja zrealizuje przecież ten projekt wchłonięcia do siebie, zresztą już to się stało, tych spornych regionów. Natomiast mam rzeczywiście takie poczucie pewnego, no rzeczywiście to skłania mnie do namysłu, bo po bitwie o Kijów, którą zresztą bardzo tutaj z Jackiem rozkładamy na czynniki pierwsze w książce, która rzeczywiście przesądziła o tym, to była dla wielu ludzi niespodzianką, dla mnie też również nie ukrywam, że Ukraina obroniła się i tym samym zmieniła losy Europy, to po tej bitwie, podczas kilku odcinkach, to był chyba marzec, kwiecień historii realnej 2022 roku, powiedziałem, że prawdopodobnie to się skończy jak Finlandia. Przypomnę, że kiedy rozpoczęła się wojna zimowa w 1939 roku, Rosjanie, czy też Sowieci wówczas, mieli rząd fiński, przygotowany, komunistyczny. Podobno, uwaga, widziano Janukowycza w lutym 22 roku w Mińsku, że już też siedział w kolumnie rządowej, gotowy za czołgami rosyjskimi wjechać do Kijowa, czyli też był podobny plan. No ale jak pamiętamy, dzielni Finowie obronili się na linii Mannerheima. Wojna zakończyła się w ten sposób, że obronili swoją niepodległość i ten rząd, w cudzysłowie czerwony, musiał się obejść smakiem, natomiast straciła Karelię. I ja wtedy pamiętam, że powiedziałem właśnie wiosną 22 roku, no wszystko wygląda na to, że to się tak skończy. I paradoks polega na tym, że teraz stoi przed Ukraińcami bardzo poważne pytanie. Jeżeli tak się stanie, to jest bardzo prawdopodobne, rzeczywiście, że zostanie zawarte jakieś zawieszenie broni i Ukraina będzie musiała, ona pewnie formalnie tego nie zaakceptuje, ale de facto nie będzie mogła odbić tych terenów, czyli Krymu i tej części Donbasu, gdzie są Rosjanie i Zaporoża, że to się tak skończy. No i pytanie jest takie, po co w takim razie ta wojna trwa 2 lata? To jest pytanie, które będzie trzeba zadać i którego moim zdaniem Zełenski bardzo się boi odpowiedzialności za to, no bo skoro można było tą wojnę skończyć wówczas, takim samym wynikiem, jak się ją skończy teraz niemalże, tam ten front się trochę przesuwał oczywiście w lewo czy w prawo, no to po co 1,5 roku tej jatki? Po co 1,5 roku demolowania infrastruktury? Po co 1,5 roku krwawienia? Przecież my cały czas obserwujemy te słupki z stratami rosyjskimi, czołgi, żołnierze, no ale co, Ukraina nie traci? Ukraina również się wykrwawia. Obecnie średnia wieku ukraińskiego żołnierza na froncie to jest tam 40 z ogonem. Cała ta armia, która poszła, ta ochotnicza, ten najlepszy element, który poszedł do walki, to praktycznie już jest wyeliminowany z akcji. Nie mówię, że wszyscy zginęli, ale dużo jest ciężko rannych. W związku z tym bez wątpienia Zełenski będzie musiał odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nie kończył wówczas. I są różne rozmaite na ten temat informacje, bo przecież były rozmowy prowadzone wiosną 22 roku, rozejmowe między Rosją a Ukrainą, ale podobno Ukraina nie chciała. Tu są różne podawane wersje. Raz, że się wzmożyła moralnie z powodu Buczy i powiedziała, że z mordercami nie będziemy rozmawiali. Inna, że Boris Johnson przyjechał z Wielkiej Brytanii i powiedział, damy wam broń, nic nie pękajcie, dacie sobie radę, nie dogadujcie się z Rosjanami, odbijecie swoje terytoria. No jak to się skończyło, to widzimy.
Miałbyś takie pretensje do Zełenskiego, gdybyś był takim przeciętnym Ukraińcem?
Wiesz co, zobaczymy jak skończy się ta wojna. Natomiast myślę, że rodziny tych poległych żołnierzy, na przykład w tej ofensywie, zadadzą sobie takie pytanie. Ile to już trwa? 5 miesięcy? Bicie głową w mur. Zaatakowali w najbardziej oczywistym miejscu, bo wszyscy się tego spodziewali. Mówili 3 miesiące wcześniej o tym, że zaatakują. Dali Rosjanom przygotować tą całą linię obrony, okopy, bunkry i biją głową w mur. No i jeżeli to nie da przełamania i będą się musieli, nie wiem, wiosną 2024 roku być może dogadać, no to oczywiście to pytania na Ukrainie się pojawią. Nie? Więc już teraz, nie, wczoraj a propos newsów, Kliczko powiedział, że Zełenski popełnił bardzo, bardzo, bardzo poważne błędy. Generalicja, z tego co wiadomo, Załużny ma podobny pogląd, w związku z tym niewesoło się dzieje w państwie ukraińskim.
No tak, rzeczywiście demontaż tego państwa to jest coś przerażającego, tam i skala demograficzna, gospodarcza to jest niewyobrażalne dla nas. Może zostawmy temat Ukrainy. Mam tu takie ciekawe pytanie od jednego z widzów, który wspiera kanał Oblicza XX wieku. I on zadał takie pytanie a propos nowego konfliktu, który bardzo rozbudził emocje w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale przecież w całej Europie i na świecie, ale w Polsce jednak też. Od momentu wybuchu na nowo konfliktu izraelsko-palestyńskiego w Polsce rozgrzała dyskusja na ten temat. Wielu Polaków, wśród nich publicyści, dziennikarze, eksperci, zaczęli wręcz opowiadać się po jednej ze stron. Moje pytanie brzmi, co jest w interesie Polski? Czy należy wspierać którąś ze stron? Jeśli tak, to kogo w tym konflikcie, Izrael czy Palestynę? A może Polakom w ogóle powinno zależeć na tym, żeby ten konflikt jak najszybciej wygasł? Panie doktorze?
Polakom powinno zależeć na tym, żeby ten konflikt jak najszybciej wygasł i żeby amerykańska atencja wróciła na Ukrainę i do naszej części świata. W tym produkcja amunicji, wola polityczna i to wszystko. Absolutnie państwo polskie ma własne interesy. Jakakolwiek eskalacja tego rodzaju, zaangażowanie Amerykanów na Bliskim Wschodzie nie jest w interesie Polaków.
To skąd tak dużo emocjonalnych takich zachowań w naszym społeczeństwie?
Trudno mi odpowiedzieć. Na pewno część ludzi jest poruszona losem zarówno tych ofiar, które najpierw w wyniku zamachu Hamasu, a potem w wyniku przeeskalowanej akcji izraelskiej w Strefie Gazy. Jest ten wymiar ludzki, humanitarny, zresztą podobnie było na Ukrainie. Ludzie bardzo reagują żywo na to, no, widzą po prostu ofiary i reagują na to.
Piotrze, myślisz, że Polska miałaby jakiś interes, żeby któraś ze stron tutaj okazała się wygrana tego konfliktu?
Nie, ja podpisuję się. Trudno nie zgodzić się z tym, co powiedział Jacek. To znaczy, trzeba to szybko skończyć, bo wszystko, co odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych od naszej części świata, jest oczywiście dla nas niekorzystne. I dla Ukrainy również. To jest, używając tego trochę żargonu, który przecież wszyscy lubimy, geopolitycznego, Ameryka ma ograniczoną projekcję siły. Tą projekcję siły ogranicza tyrania dystansu. Oczywiście ktoś zaraz powie, że to jest super globalne imperium o nieskończonych zasobach i może toczyć sobie trzy wojny jednocześnie, czyli powstrzymywać Rosję na Ukrainie, wspierać Izrael i chronić Izrael przed uderzeniem Iranu na Bliskim Wschodzie i jeszcze będzie pomagały Stany Zjednoczone Tajwanowi, jeżeli dojdzie do inwazji chińskiej i prawdopodobnie też, czemu nie, czwarta wojna, czyli ratowanie Korei Południowej przed Koreą Północną. Oczywiście można takie założenie, z takiego założenia wychodzić, ale przypomnę, że nawet podczas II wojny światowej, kiedy to potencjał Stanów Zjednoczonych w stosunku do jego przeciwników, czyli III Rzeszy i Cesarstwa Japonii, był znacznie większy. Ameryka była znacznie potężniejsza niż te państwa. Dziś ten potencjał, jeżeli chodzi przynajmniej o Chiny, na wielu płaszczyznach jest bardziej wyrównany, a wręcz Chińczycy w niektórych sprawach są mocniejsi, ale nawet wówczas, podczas II wojny światowej, ten fabryka świata, Stany Zjednoczone, musiały wybrać, czy Europe first, czy na pierwszym planie będzie Pacyfik. Teraz też muszą wybierać. I Amerykanie w ogóle, jeżeli Polacy, tego część polskich ekspertów nie dostrzega, to że chowa głowę w piasek jak struś. Amerykanie mówią absolutnie wprost. Priorytetem jest Pacyfik. W związku z tym, jeżeli miałbym powiedzieć, jakie będą priorytety amerykańskie, to numer jeden będzie Pacyfik, numer dwa będzie Izrael, a dopiero numer trzy Europa Środkowo-Wschodnia. Więc myślę, że szybki koniec wojny w Izraelu, super. To samo dotyczy Pacyfiku. Dobrze byłoby dla Polski, żeby ten konflikt tam jednak nie wybuchł.
Mam jeszcze dwa pytania, które przysłali do nas widzowie. One są takie dosyć prowokacyjne może delikatnie.
O, takie lubimy najbardziej.
Smaczki na koniec, wiadomo. Pierwsze może zadam. Czy nie sądzicie, że to, co obecnie się dzieje w środkach masowego przekazu jest ewidentną przesadą? Wojna wraz z ludzkim cierpieniem została całkowicie stabloidowana. Na wojnie zarabia coraz więcej ludzi i wcale nie chodzi o tych, co handlują bronią. Zalew filmów na YouTubie, coraz to nowsi eksperci. A już same zapowiedzi takich produkcji czy materiałów, które wyglądają jak kinowe trailery filmowe z clickbaitowymi określeniami typu tylko u nas, szokujące proroctwo, mega hit i tak dalej. Czy nie sądzicie, że tego typu komercjalizacja wojny poszła już nieco za daleko?
No i oczywiście nie powinienem się wypowiadać na ten temat, bo ja i Piotr prowadzimy kanał na YouTubie. Zajmujemy się wojną, opisujemy ją, więc jesteśmy tutaj stroną zaangażowaną naszymi decyzjami. Na nasze usprawiedliwienie oczywiście jest to, że od lat się zajmujemy tymi rzeczami, długo przed wojną. W moim akurat przypadku też zajmuję się szerzej strategią, nie tylko wojną, więc czuję się trochę też usprawiedliwiony czy zwolniony z tego odium. Natomiast jest mi niezręcznie się wypowiadać na ten temat. No taka jest natura świata i od kiedy Lem przewidział, że każdy będzie robił swoją telewizję i od kiedy można to robić, no to ludzie robią różne rzeczy. Pewnie gdy wyjdziemy na TikToka, no to każdy jest szefem od mody, a w sumie nie wiem, co tam jest na tym TikToku, ale słyszałem, że niesamowite rzeczy. Więc taka jest natura świata współczesnego, tak? Gdzie domena informacyjna jest absolutnie kluczowa. Obrazy, skupianie atencji. Przy czym pamiętajmy, że to nie my kształtujemy decyzje moralne polityków w tym sensie, że już bardziej koncerny zbrojeniowe jednak mają to wpływ, tak? I trudno porównywać ludzi, którzy się tym zajmują, z tymi, którzy robią pieniądze na rakietach, tak, pociskach i tak dalej. No ale tak jak przy tych wszystkich zastrzeżeniach, tak chciałem powiedzieć.
Piotrze, jak myślisz, czy to nie za daleko zabrnęło trochę już w naszym społeczeństwie?
Też podobnie czuję się wywołany do tablicy, natomiast może odpowiem pewną anegdotą. Któregoś dnia Putin wystąpił w telewizji już w trakcie wojny i zaczął straszyć Zachód użyciem broni jądrowej. No to daliśmy na tą miniaturkę na YouTubie w historii realnej Putin straszy świat atomem. Co było po prostu...
No to akurat
to
jest...
zrobił, prawda?
Prawda,
no i pod
tak.
spodem były rzeczywiście komentarze, znowu pan straszy ludzi. Czyli mieli pretensje do mnie o to, że Putin straszy, a ja powtarzam. Czyli powinienem, rozumiem, złagodzić wystąpienie Putina. To znaczy świat dostarcza clickbaitów.
No tak.
Świat dostarcza clickbaitów. To, co się dzieje, jest szokujące. Jacku, przecież czy można było sobie wyobrazić, jeszcze, o właśnie, wtedy kiedyś myśmy się spotkali, wielkie bitwy pancerne, 2 lata temu, na przedpolach Kijowa, zbrodnie w Buczy, teraz 15 tysięcy, 16 tysięcy ludzi zabitych w Strefie Gazy w wyniku bombardowań izraelskich. Potężny atak Hamasu 7 października, w którym ginie najwięcej Żydów od czasów Holokaustu. Wydarzenia dostarczają clickbaitów. To po prostu to, co się dzieje, jest szokujące. No, mamy wrażenie...
Zwróciłeś też uwagę na taką rzecz, bo zwłaszcza Polacy są tacy. To jest irytujące dla mnie na przykład tym, że straszą, że to, prawda? I tak, bo chcieliby mieć zamknięte oczy. I najlepiej, żeby ich to nie dotyczyło. Niestety to dotyczy ich i będzie ich to dotyczyć. I akurat takie komentarze to mnie nieźle drażnią, muszę powiedzieć, z tym, że rzekomo straszę. I tak wychładzamy z Piotrem, bo... Te wydarzenia mają często bardzo dramatyczny przebieg i bezpośrednie konsekwencje dla państwa polskiego, a ludzie naprawdę lubią się zajmować de facto gotowaniem, romansami, plotkami i tak dalej, i tak dalej.
Tak, wiesz co, to ja też powiem taką pierwszą rzecz, to znaczy...
I żeby im nikt nie przeszkadzał z tymi opowieściami o realnym życiu, tak?
No bo zobacz, jaka jest bardzo często alternatywa. Możesz spędzić wieczór z historią realną lub The Strategy and Future, albo skrolując palcem baby spadające z drabiny, które wieszają firanki, nie? Albo
facet, TikTok niestety jest nafaszerowany takim
to znaczy, materiałem. Jakie treści są lepsze? Półtorej godzinna rozmowa z ekspertem, generałem, pułkownikiem, Jackiem Bartosiakiem, Markiem Budziszem, nie wiem, innymi ekspertami na temat tego, co dotyczy nas wszystkich. Tej historii, która, jak mówi to nasze hasło, dzieje się na naszych oczach, czy te pierdoły. 99% internetu służy właśnie czystej rozrywce. Ja myślę, że wprowadzenie tematyki geopolitycznej, to jest duża zasługa Jacka, który siedzi obok mnie, pod strzechy, jak to się mówi, tak, czyli że wszyscy o tym teraz rozmawiamy, to nie jest coś, co zasługuje na potępienie, tylko wprost przeciwnie. Fajnie, że duża grupa ludzi się tym interesuje. Pamiętam, Jacku, jak wrzuciłem jakiś, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, wrzuciłem Jacek Bartosiak YouTube, wystąpienie we Wrocławiu. Pamiętasz? Wielka aula, ja patrzę tam, nie wiem, kilkaset tysięcy wyświetleń. No słuchajcie, ta tematyka, zanim Jacek i inni eksperci weszli do tego mainstreamu, powiedzmy YouTube'owego, chociaż też jest bardzo specyficzny mainstream, bo to są alternatywne media, to taka tematyka to tam, wiesz, 100 wyświetleń, siedzi trzech panów i wszyscy uważali, że geostrategia, geopolityka, stosunki międzynarodowe, to jest nudna sprawa dla ekspertów akademickich. Nie dostrzegając, że to wszystko ma wpływ na nasze życie, kształtuje nasze życie. W związku z tym, cóż mogę powiedzieć, no, bronię się oczywiście przed tymi zarzutami. Wydaje mi się, że one są nieusprawiedliwione. Historia realna na przykład jest medium. Po prostu medium, które relacjonuje te sprawy, które wszystkim leżą na sercu. Ja mam wrażenie właśnie, że krytycy by chcieli, żeby, nie wiem, łagodzić ten obraz i przytoczę analogię historyczną, 39 rok. Też wówczas byliśmy silni, zwarci, gotowi, wszystko było super, potężna armia, Niemcy mieli mieć z kartonu czołgi i nasi ułani mieli po 2 tygodniach wojny, według tej oficjalnej hura optymistycznej propagandy, poić swoje konie w Łabie i przechodzić przez Winter den Linden na pięknej paradzie zwycięzcy razem z Francuzami, a ci, którzy mówili, chociażby jak Cat Mackiewicz, że armia jest niedozbrojona, że trzeba stawiać na, nie wiem, broń pancerną, zmieniać to wszystko, trafili do Berezy Kartuskiej. No i potem jest wielkie zdziwienie i rozczarowanie, kiedy rzeczywiście zaczynają się problemy.
Tutaj wydaje mi się, że w tym pytaniu może też chodzić, może niekoniecznie, ale pamiętam w waszej wspólnie napisanej pierwszej książce na okładce zamieściliście grzyb atomowy i to chyba też tak wzbudziło mocne kontrowersje. Tak nasuwa mi się pytanie, czy...
Ja tylko chciałem powiedzieć, wzbudził kontrowersję tytuł, ponieważ ja się słyszałem 5 razy, a Jacek pewnie 105 razy, że wojna jest niemożliwa. Wojna jest po prostu niemożliwa, ponieważ wszyscy chcą handlować, wszyscy im jest dobrze na tym świecie i żadnych wojen nie będzie, bo wojny to były wypoczęte Napoleona i Hitlera. Taki był problem. No a książka wyszła w październiku, a w lutym mamy wojnę na Ukrainie. I to nie wojnę taką, o której czytaliśmy, czy oglądaliśmy w telewizji, Irak, Afganistan, pustynie, oazy i tam ktoś strzela do terrorystów w cudzysłowie, czy tam rebeliantów, tylko czołgi, rakiety.
Symetria.
Symetria.
No ja pamiętam, jak rozmawialiśmy właśnie to niecałe 2 lata temu i też takie komentarze się pojawiały, że niepotrzebnie siejemy tego typu zamęt, tak? A to było 2 tygodnie przed tą, no tak, przed tą tragedią, tak. Prawda?
A ja już wtedy mówiłem, zresztą to już w grudniu. Ja absolutnie patrzyłem, dlaczego ludzie tego nie rozumieją i wręcz miałem takie poczucie, jakbym był w kokonie, bo szła wojna, tak? I to taka, która przeorganizuje nasze życia. No, także ja to w ogóle się czułem, jak mogą ludzie tego nie widzieć, więc... Zresztą już od wielu lat mi towarzyszy takie przekonanie, bo globalizacja doprowadziła do powstania napięć, czyli globalizacja jest odpowiedzialna za zróżnicowanie produktywności, a zatem do konfliktów geopolitycznych między państwami. Czyli dokładnie to, co ludzie mówią, jak to wszyscy handlujemy, chcemy żyć w dobrym świecie, to właśnie to nastawienie doprowadziło do tej sytuacji. Jakkolwiek okrutnie to nie brzmi, bo globalizacja prowadzi do różnej produktywności, a zatem do zmiany układu sił, dystrybucji sił. I to niektórym się nie podoba i tak jest w życiach osobistych tak samo i zawodowych. I tak samo jest między państwami i paradoksalnie ona jest odpowiedzialna za to. Czyli ta wspaniała współpraca i ten handel jest odpowiedzialny za to, że jest jaki jest właśnie teraz i że wybuchają wojny. I zrozumienie tego jest oszałamiające. Oszałamiające. I a propos grzyba atomowego. No ale przecież Putin straszył Ukraińców bronią jądrową. Również skutecznie nastraszył Zachód użyciem broni jądrowej, żeby wyizolować Ukrainę, która walczy sama, z jakąś pomocą, ale łyżeczką podawaną wojskową, bo Amerykanie, Zachód boi się eskalacji jądrowej, boi się tego, że zostaną objęci wojną. Skuteczny grzyb atomowy, jego perspektywa, strach przed nim okazał się bardzo skutecznym instrumentem w tej wojnie. Więc Piotr, który mnie namówił na tę okładkę, na ten tytuł, absolutnie nic nie przesadził, miał rację. I to nie są żadne strachy, tylko to się dzieje, drodzy Państwo, bo to, że Amerykanie pomagają w ten, a nie inny sposób, jest napięcie między Zełenskim a Załużnym, to konsekwencja tego, że Rosjanie skutecznie dokonali odstraszenia Zachodu od pomocy pełną gębą, pełnym zakresem Ukrainy. Poprzez obniżenie ryzyka wojny nuklearnej, w ogóle wojny światowej z udziałem Rosji. I to są realne rzeczy, które dotyczą naszego życia.
Wierzy pan, że za naszego życia może dojść do użycia bomby jądrowej?
Uważam, że dokonuje się powolna detabuizacja broni jądrowej z kilku powodów. Po pierwsze, eksperci rosyjscy już od dłuższego czasu zdejmują to odium opadu radioaktywnego. Mówiąc o tym, zresztą jest to prawda, że najnowsze generacje broni jądrowej mają minimalny ślad radioaktywny. Wprowadzenie czwartej generacji broni jądrowej w ogóle może zlikwidować niemalże. Więc nie ma tego odium, nie? Tego umierania na chorobę promienną. Po drugie, zdejmują taki odium, że jakby wszyscy użyli te swoje rakiety, to świat by zniknął, planeta by wyparowała. Nieprawda. Twierdzą, że nawet połowę Francji by nie zostało zniszczonych. Takie są dyskusje, proszę sobie wyobrazić, w strategicznej prasie rosyjskiej. Po trzecie, broń jądrowa nuklearna była przede wszystkim wzajemnym straszakiem Sowietów i Amerykanów, żeby zapewnić równowagę strachu. Wydaje mi się, że w przypadku ustąpienia prymatu amerykańskiego oraz dokona się proliferacja broni jądrowej wraz z proliferacją broni jądrowej właśnie w miejscach, gdzie się wszyscy będą bali. Izrael ma broń jądrową, bo się bał, że Amerykanie mu nie pomogą. Zobaczymy, co Ukraińcy zrobią po wojnie, zobaczymy, co Turcja zrobi w wyniku wojny, zobaczymy, co Japonia zrobi, Korea Południowa, w zależności jak się skończy ta wojna. A jak Ukraina, to i Niemcy, a jak Niemcy, to i my, albo my wcześniej może, a może nie. I dokona się proliferacja. Jak dokona się tego rodzaju proliferacja, przy jednoczesnym zwiększeniu oczywiście technologii, to co powiedziałem, że będzie mniejszy opad i miniaturyzacja głowic, to może się... A, i jeszcze czas reakcji krótki, bo jeżeli na przykład Izrael strzela się z Iranem, to nie ma kilkunastu minut, tak jak Amerykanie z Sowietami, bo geografia planety Ziemia o tym mówi, więc krótki czas reakcji, tak zwany trigger happy, nerwowo na spuście, tak? Niedoskonałe systemy ostrzegania, bo to niewielkie mocarstwa, tylko państwa średnie, małe. I mogą być różne tego typu rzeczy. No i się przyzwyczajmy, no. Wybuchnie i prasa o tym napisze i tak jak byliśmy w szoku wojny na Ukrainie, potem się pogodziliśmy, bo się okaże, że ten opad nie jest taki straszny. Wiadomo, no, nie chciałbym być cyniczny, ludzie zginęli. Zresztą zobaczymy, czy zostanie użyte na wojsko, na koszary, czy na ludzi, na cywilów. Może się okazać, że to nie był duży ładunek, że będzie wyglądał dwa razy bardziej niż w Bejrucie ten wybuch, prawda, tych środków nawozowych, które oglądaliśmy na YouTubie. I ja się obawiam, że może dojść do drugiej tak zwanej ery nuklearnej, zwłaszcza gdyby prymat amerykański ustępował i pojawiła się próżnia bezpieczeństwa i powstałby bardzo niestabilny, już on powstaje, bardzo niestabilny system bezpieczeństwa. Bardzo niestabilny system bezpieczeństwa i wielkie asymetrie, no, które na przykład Rosjanie poczuli, jak przegrywali wiosną 22 roku i żeby zatrzymać szybką degradację percepcji siebie jako wielkiego mocarstwa, musieli przypomnieć o istnieniu broni jądrowej. Myślę, że rozważali uderzenia jądrowe na wojska ukraińskie albo na jakieś miejsce, counter value, żeby zademonstrować, że pamiętajcie, halo, bez podniety, wy tam, my wciąż jesteśmy mocarstwem nuklearnym. Byli tacy eksperci, bodajże, z tego co pamiętam, jak Karaganow, którzy namawiali do użycia broni jądrowej. Zresztą Karaganow do tej pory jest bardzo wpływowy. Mówi, że należy użyć, żeby Zachód wiedział, jakie są granice pomocy Ukrainie. A broń nuklearna jest normalną bronią. I tutaj niestety wracamy do takiej wiodącej, pisze o tym Dima Adamski, bardzo dużo izraelski ekspert, w swojej najnowszej książce o rosyjskim sposobie odstraszania, że w czasach sowieckich Rosjanie nie mieli rozbudowanego konstruktu drabiny eskalacyjnej, tylko uważali, że wojna jest wojną i wojna nuklearna jest elementem wojny. Nie było tego przejścia, prawda, które Amerykanie mieli, elastyczna flexible response, mass retaliation, różne fazy, etapy, ta rozgrywka z sojusznikami, bo Sowieci mieli jeden blok, to nie byli sojusznicy, tylko wasale i nie musieli się tam pieścić. I od razu były takie, nie mieli takiego zróżnicowanego. Broń jądrowa jest też bronią. Tak? I żebyśmy czasem nie obserwowali powrotu do tego myślenia, zwłaszcza, że Rosjanie mają słabe wojska konwencjonalne. Tak? mogą się czuć słabi, zwłaszcza na precyzyjnym polu walki i mogą się obawiać dekapitacyjnego uderzenia, czyli takiego, który niszczy centra dowodzenia i przywódcze. Ale to nie chodzi tylko o Rosjan. To chodzi na przykład o to, że gdyby wybuchła wojna o Tajwan, to Chińczycy mogą uznać, że skoro Amerykanie teoretycznie mają przewagę konwencjonalną i mają więcej broni jądrowej, to mogą uznać, że Chińczycy mogą podejrzewać Amerykanów, pojawi się gra w dylemat bezpieczeństwa, mogą podejrzewać Amerykanów, że mogą łatwo wyeskalować wojnę konwencjonalną, bo będą mieli poczucie przewagi celowej, a zawsze, jak zaczną przegrywać Amerykanie, to mogą myśleć, że zagrożą użyciem broni jądrowej, w związku z tym będą mogli zawsze przerwać konflikt na swoich warunkach i żeby uniemożliwić Amerykanom taką rachubę, która doprowadziłaby do wojny, a Chińczycy by tego nie chcieli, to od razu sygnalizują, uderzą w głąb bronią jądrową od razu, wykorzystując słabość w tej grze wielkiej, prawda, w Katowicy eskalacji, że Amerykanie będą się bali, bo tu jest asymetria na rzecz Chin, za Guam uderzyć w coś chińskiego, bo przecież to są tylko cele w Chinach kontynentalnych, Szanghaj, Xiamen, prawda, Ningbo, Pekin i tak dalej. I generalnie, a Guam to nie to samo, co Los Angeles jednak, prawda? W związku z tym mogą Amerykanie przełknąć, że Guam wyparuje i nie bardzo będą mieli cel równorzędny z Guam, który mogą odpowiedzieć, żeby utrzymać się drabiny eskalacyjnej, a zmiana tego celu, no to już jest Los Angeles. I Los Angeles trochę nie pasuje do tej rozgrywki. W związku z tym, moim zdaniem, to, co powiedziałem teraz, jest absolutnie kalkulowane w Pekinie i w Waszyngtonie. Ta rozgrywka psychologiczna. I planowane są działania i określone działania operacyjne, które w zależności, jaką podjęli decyzję, zasygnalizować, że tak, to jest możliwość, albo nie, to nie jest możliwość. I między innymi dlatego Xi Jinping z Bidenem rozmawiali o tym procedurze deeskalacji, przy czym ja nie wierzę w tą docelową procedurę deeskalacji. I powiem coś bardzo kontrowersyjnego w Polsce, dlatego że nie jest to na rękę ani jednym, ani drugim. To znaczy Amerykanie chcą drażnić Chińczyków przepływając tam, i pokazując, dlatego że chcą przedstawić Chińczyków, którzy protestują albo bronią się przed tym, jako agresorów, jako rewizjonistów ładu światowego, bo wszyscy się przyzwyczaili, że Amerykanie pływają wszędzie. A nikt nie jest przyzwyczajony do tego, że Chińczycy na to nie pozwalają, w związku z tym jawią się jako wilcza dyplomacja, agresorzy, którzy chcą coś zmieniać, a my chcemy wszyscy pokój, chcemy handlować. W związku z tym Amerykanie drażnią i czym bardziej drażnią, tym bardziej budują koalicję antychińską, a Chińczycy z kolei nie chcą uzgodnić procedury eskalacyjnej, bo nie chcą pozwolić na to drażnienie. Woleliby zostawić Amerykanów w takim przekonaniu, żeby się bali jednak zbliżać do tej granicy, żeby nie było ustalonych reguł, bo Amerykanie za łatwo by sobie tu ciągle szarpaliby ten system. Woleliby Chińczycy, żeby nie było tych reguł, żeby Amerykanie się bali, bo z kolei właśnie nie chcą uzyskiwać tego efektu, że oni ciągle są tymi rewizjonistami. To pokazuje, że stosunki międzynarodowe, ta anarchia gra o sumie zerowej i absolutnie tutaj nie da się dogadać, nawet w takiej rzeczy. Inaczej niż między Sowietami a Amerykanami, gdzie od pewnego momentu była symetria, były granice, były procedury, mają duże doświadczenia między sobą. Rosjanie, wcześniej Sowieci z Amerykanami, deeskalacji, delimitacji, procesu kontroli tego, ostrzegania, i tak dalej, i tak dalej. A i tak był kryzys kubański, który mało się zakończył wojną światową, nuklearną. A tu nie ma nic między Chińczykami a Amerykanami. W związku z tym powtórzę po raz trzeci. Niewykluczone, że będziemy kontynuowali książkę.
Chciałbyś coś, Piotrze, dodać jeszcze do tego?
Może ja jestem bardziej optymistycznie nastawiony niż Jacek trochę, chociaż w zasadzie idea, którą reprezentuję, czyli realizm, jest z gruntu pesymistyczne.
Ja pamiętam, że w Hyde Parku chyba powiedziałeś, że zostanie użyta broń jądrowa, z tego co pamiętam.
Ja powiem tak.
Padły takie słowa.
Ja powiem tak, że oczywiście historia świata jest, nie daje nam wielu przykładów, ale raz na razie została użyta przeciwko celom żywym w układzie, w którym państwo jedno miało tą broń, a drugie nie miało. To jest bardzo intrygujące. Jeżeli spojrzymy na przykład na konflikt, o którym Jacek powiedział, czyli Stany Zjednoczone kontra Związek Sowiecki, no obie strony miały i nie użyły, bo ryzyko było olbrzymie. Indie, Pakistan. Tam się non-stop kotłowało w momencie, kiedy obie strony pozyskały zdolność uderzenia jądrowego, względny spokój. I tak myślę sobie, że to pytanie, które zadałeś, być może byśmy się przekonali, jaka jest odpowiedź na nie, gdyby ta, to jest taki paradoks historii, gdyby ta ofensywa ukraińska na Zaporożu się powiodła. Gdyby Ukraińcy przebili się przez tą linię, doszli do Morza Azowskiego, skręcili na południe, jak się mówi, że taki był plan, i przez Prekop pomaszerowali na Krym. Wtedy Rosjanie wprost mówili, że to jest ta czerwona linia, której nie da się przekroczyć, bo tam jest nie tylko, że to chodzi o terytorium, Krym jest włączony do terytorium Federacji Rosyjskiej, ale tam rzeczywiście jest to, co toczy się ta gra w dużej mierze, czyli baza w Sewastopolu, baza floty czarnomorskiej. Wtedy wielu ekspertów rosyjskich mówiło, że wtedy trzeba trzepnąć. Wtedy trzeba rzeczywiście już uderzyć bronią jądrową, bo nasze naprawdę żywotne interesy zostaną zagrożone. I tak, kiedy myślę sobie, co myślą teraz z kolei Ukraińcy, to wracają myślą do roku 1994, kiedy otrzymali gwarancję Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i również Rosji. Mam tu na myśli memorandum budapesztańskie, kiedy to Ukraina, która odziedziczyła po Związku Sowieckim olbrzymią ilość i bomb, i głowic, i bombowców, które mogą te bomby atomowe przenosić. Mało kto o tym wie, ale w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, Ukraina była trzecią atomową potęgą świata po Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. I jak wiadomo, na mocy tego memorandum oddała to wszystko Rosji w zamian za gwarancję nienaruszalności swojej granicy i niepodległości, którą te trzy mocarstwa udzieliły. I pytanie jest, czy gdyby wówczas Ukraińcy tak nie postąpili i zachowali tą broń, pytanie, czy to było możliwe, to czy w ogóle to wszystko, czy do tej wojny by doszło, bo wtedy obie strony by się szachowały tym swoim potencjałem jądrowym. Więc ja jestem o tyle optymistyczny, że jeżeli dojdzie do tego, o czym Jacek mówi, czyli że więcej państw będzie miało broń jądrową, no to może wówczas będą bardziej uważne. To nawet krąży jako dowcip, że broń jądrowa powinna dostać pokojową Nagrodę Nobla, bo ona rzeczywiście obie strony szachuje, bo stawka ryzyka jest olbrzymia i nikt nie pali się do tego, żeby nacisnąć czerwony guzik, bo drudzy mają taką broń, która spowoduje, że twoja stolica wyparuje. Więc jakby broń jądrowa czyni mocarstwa, moim zdaniem, nieco bardziej ostrożniejszymi.
To prawda, to co miało nas zniszczyć, w efekcie zagwarantowało nam kilkadziesiąt lat pokoju, być może.
Być może, no. Jedno jest pewne, to mogę powiedzieć, że gdyby Cesarstwo Japonii miało pociski jądrowe, to nie spuściliby Amerykanie na Hiroshimie i Nagasaki bomb atomowych.
Czy możemy mieć stuprocentową pewność, że Ukraina oddała wszystko?
Oddała wszystko.
Zastanawialiście się kiedyś?
Oddała wszystko.
Różne plotki, Jacku, na ten temat są. Nie sądzisz, że może jest coś na rzeczy? Że zostawiła sobie taką małą...
Nie, oddała wszystko. Jest... Wiadomo, ja nie zwiedziłem wszystkich magazynów, ale to nie jest takie proste. Po pierwsze, są zobowiązania polityczne i pomoc finansowa w zamian za to. I Amerykanie, bo to Amerykanie naciskali bardziej niż Rosjanie. Amerykanie pozbawili Ukraińców broni. Są wspomnienia byłego ministra spraw zagranicznych Ukrainy, można sobie odsłuchać, przeczytać, jak to przebiegało. Ambasada amerykańska w Kijowie była bezwzględna w egzekwowaniu tego. Po drugie, nie miała Ukraina wystarczająco obsługi technicznej, inżynierskiej i wojskowej do tego, żeby utrzymać zdolności tych sił rakietowo-nuklearnych. I to nie jest tak, że jest rakieta i proszę bardzo. To jest cały system, on musi działać. Już w tych pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę to nie działało w ogromnej mierze. Ze względu na to, że to było wkomponowane w sowiecki system cały reakcji światowej. Te rakiety były wymierzone w Stany Zjednoczone. To trzeba mieć naprowadzanie, system ostrzegania. Nie było ani zdolności, mówię, organizacyjnych, ani finansowych, więc już wtedy, gdy Ukraina podpisywała, w dużej mierze były dezaktywowane te siły jądrowe. Tak? To nie jest tak, że mówka sztuka i chodziło. Więc to była degrengolada w ogóle w tych całych Sowietach tego wszystkiego. Rosja rozpoczęła reformy Szojgu i Serbiugowa od głębokiej modernizacji sił jądrowych. Więc dlatego, że one wymagają zawsze największych modernizacji. To nie jest tak, że jest raz rakieta zrobiona i to działa. To jest bardzo są złożone procesy testowania, badania, patrzenia na głowice. I Ukraina po prostu nie byłaby w stanie tego zrobić w reżimie nieproliferacji broni jądrowej, tak? Gdzie są, no, gdzie są po prostu inspekcje i różnego rodzaju analizy. To zostawia też ślad radioaktywny, tak? Więc nie ma. I to nie oznacza, że jakieś rezydialne zdolności odtworzenia, w końcu Ukraina ma przemysł energetyczny, atomowy, ma wiedzę techniczną prawdopodobnie, chociaż to jest co innego, pokojowy, co innego jest wojskowy i odgrażali się Ukraińcy, że rozpoczną, tak? W czasie wojny odgrażali się, że rozpoczną projekt jądrowy. Nie umiem powiedzieć, jak szybko mogliby dojść, tak? Do tego. Jak bardzo jest to zbieżne z tym, co Sowieci potrafili robić. Natomiast to nie jest taki automat, że sobie schowałem do piwnicy i mam, prawda, bombę atomową. To tak nie działa.
Jako ciekawostkę dodam, że to jest nie jedyny taki przypadek w historii. Republika Południowej Afryki miała broń jądrową w czasach apartheidu. No i potem z przyczyn, których nie mogę powiedzieć, bo ci zdemonetyzują albo wykasują ten film. Oczywiście, gdy tam doszło do przemian, to zniknęła, rozpłynęła się ta broń jądrowa. No.
Na koniec zmienimy temat. Jest jeszcze jedno pytanie od widza, no też jest lekko prowokacyjne. Przeczytam. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie śledzę bardzo wiele programów, wypowiedzi ekspertów w Polsce i tak dalej. Na pierwszym planie już od jakiegoś czasu znajdują się dwie persony, Jacek Bartosiak oraz Jarosław Wolski. Chciałbym zapytać, z czego wynikają animozje pomiędzy obydwoma ekspertami i czy jest możliwe, aby na łamach na przykład kanału Historia Realna zorganizować debatę z udziałem obu panów?
Ja bym w ten sposób. Chciałbym ostudzić trochę temperaturę, która w ogóle moim zdaniem już jest mniejsza, całe szczęście. Ale znam Jacka znakomicie, znam też Jarka Wolskiego i wiem, że obu panom w zasadzie chodzi o to samo, czyli o bezpieczeństwo Polski. W związku z tym, kiedy obserwuję czasami te dzikie awantury, bo to inaczej tego się nie nazywać, w które wchodzą olbrzymie ilości ludzi na Twitterze, przede wszystkim innych mediach społecznościowych i robią z tego rodzaju jakieś takie sportowe igrzyska, to rozumiem też, dlaczego Jarosław Wolski niespecjalnie ma na to ochotę, jeżeli to się ma zamienić po prostu w taki cyrk.
Żeby nie robić dramy po prostu.
Oczywiście, bo to jest jednak poważna sprawa. Natomiast myślę, że te całe szczęście już chyba to nie widziałem, żeby jakieś było ostatnio wokół tego duże emocje. W przyszłości może tak. Zawsze oczywiście łamy, czy też antena, nie wiem, w historii realnie jest otwarta na taką debatę. Byłoby fajnie. Natomiast też zgadzam się, że to nie powinno się zamienić w rodzaj takich... trochę jak z tym Izraelem i z Palestyną. Ja teraz obserwuję właśnie te komentarze pod spodem. Jesteśmy za Izraelem, jesteśmy za Palestyną, żeby to był po prostu cyrk. No. Jest to jednak temat poważny, bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest też taki mój trochę apel do internautów, żeby też nie traktować tych dyskusji między ekspertami w charakterze jakiejś świętej wojny. Podzielimy się na dwa obozy i będziemy nawzajem sobie uszczypliwości robić, bo to do niczego nie prowadzi.
No być może chodzi o to, że nie jedna osoba chciałaby zobaczyć jakby w jednym studiu, tak? Najbardziej znanych ekspertów, którzy są merytoryczni i być może też o to tutaj chodzi, nie o wzajemne obrzucanie się błotem, tylko po prostu rozmowę na temat tego, co się dzieje.
Ja myślę, że wynika to z tego, że się zajmujemy zupełnie innymi rzeczami z Polskim. My się zajmujemy strategią, a Jarosław Wolski zajmuje się techniką wojskową i sposobem organizacji wojska, no może tak szeroko pojęte. Ewentualnie sztuką operacyjną i taktyczną, tak? A strategia jest czymś zupełnie innym. Natomiast problem polega na tym, że dopóki nie było strategy in future, to oczywiście to będzie takie antagonizujące stanowisko. Wielu osób w Polsce, w tym w Jarosław Wolski, myśleli, że strategia polega na tym, że się zna sprzęt i ewentualnie ma się pojęcie o sztuce taktycznej, operacyjnej. A tak w ogóle nie jest, bo strategia polega na tym, jakie są instrumenty polityki państwa, w tym jaką strategię wojskową się przyjmuje. I to jest coś znacznie więcej niż sprzęt wojskowy i tak dalej. I my to wyraźnie w debacie pokazaliśmy. I gdy na Twitter i w ogóle do domeny publicznej weszli ludzie, którzy się zajmują tym sprzętem, jak Jarosław Wolski, to uważali, że to samo z siebie robi strategię. Nic bardziej mylnego. Wojna też na Ukrainie to pokazała. No i stąd moim zdaniem duża niechęć do nas była. A my z kolei oczywiście mieliśmy takie poczucie, że oni się zajmują zupełnie czym innym, niż myślą, że się zajmują. A wiadomo, że każdy by się chciał zajmować strategią. Tak. Więc na tym to polega. I stąd to animozje, w tym osobiście do mnie. Ale wydaje mi się, że po 2 latach już wszyscy wiedzą, jak jest. I na szczęście to też posłużyła ta cała kłótnia kulturze strategicznej państwa polskiego, bo wreszcie w naszym postkolonialnym państwie ludzie już, ci odbiorcy tej kłótni, rozróżniają, co jest strategią, a co jest sztuką operacyjną, taktyczną i sprzętem wojskowym. A wcześniej, moim zdaniem, nie mieli tego rozróżnienia. To też pokazuje, z jakiego dna debaty wychodzimy.
Czyli są pozytywne objawy.
Tak, to jest pozytywny skutek tego, że ludzie już rozróżniają, co to jest strategia, a co nie jest strategia.
Bardzo wam dziękuję, że przybyliście dzisiaj. Zachęcamy oczywiście do zapoznania się z ciekawą pozycją Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat. A moimi gośćmi byli dzisiaj dr Jacek Bartosiak.
Dziękuję.
I Piotr Zychowicz.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze taka na koniec mała refleksja. Poprzednia rozmowa była 2 lata temu, ta teraz. No i aż boję się pomyśleć, o czym będziemy rozmawiali w roku 2020.
Myślę, że warto będzie, niezależnie od tego, co się wydarzy, zorganizować jeszcze takie spotkanie.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Partnerami odcinka są wydawnictwo Rebis, wydawca książki Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat oraz ADN Centrum Konferencyjne w Warszawie.